O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, witam. Dzień dobry, a na scenie Narodowego Starego Teatru pierwsza w tym roku premiera. Zamknij oczy, Nel, w pustyni i w puszczy epilog. To jest tytuł tego przedstawienia, którego reżyserem i autorem scenariusza jest znany Państwu być może reżyser filmowy, a także aktor Piotr Domalewski. A o tym wydarzeniu na scenie Narodowego Starego Teatru opowie Państwu wicedyrektor Narodowego Starego Teatru Jakub Skrzywanek.
Ogólnie uważam, że to jest niestosowne rozmawiać o tych sprawach, kiedy te sprawy jeszcze się nie wydarzyły. No ale przyszedłem, bo tak się ogólnie umówiliśmy. Nie mam pojęcia, w czym to mogłoby pomóc, ale tak się umówiliśmy, więc pewnie tak trzeba zrobić.
Ktoś wie, gdzie ona trzyma herbatę?
Pewnie tam, gdzie przez ostatnie 40 lat.
Jak się spało?
Ciekawe.
To znaczy dobrze czy źle?
O, faktycznie jest.
A mama, jak się miewa?
Gustaw, kurwa, jak się miewa? Mama miała udar i nie ma kontaktu z rzeczywistością, tak się miewa.
Czyli stabilnie, to chciałeś powiedzieć.
Ja chcę powiedzieć, że mama ma urojenia, że nie wie kim jest i że myśli, że jest postacią z
książki. Znaczy, Stasiu, ja rozumiem, co ty do mnie mówisz, ale jeśli fizycznie miewa się dobrze, to dla mnie możesz sobie nawet wyobrażać, że jest królową angielską.
No da, ciebie kurwa, nikt nie zjechał.
Chłopaki, spokojnie.
Wyjechałeś na studia i tej pory wszystko masz w dupie.
Nie mam wszystkiego w dupie! Zresztą, dlaczego w zasadzie nie miałbym mieć?
Chłopaki, mama śpi, jak macie sobie coś do powiedzenia, to możecie sobie to wyjaśnić na osobności, ja nie muszę przy tym być.
A co, ciebie to też nie rusza?
Nie! Ja jestem po 4 latach terapii! I mama co mnie rusza!
Czyli wszyscy mamy 8 lat i znowu czytamy Stasia i Nel, tak?
No właśnie pytanie, czy czytamy? Ja myślę, że to jest niesamowite, jak recepcja tej książki na przestrzeni kilku pokoleń, szczególnie w ostatnich dekadach, bardzo się zmieniała. Ja jeszcze jestem tym pokoleniem, który przeżywał jako dziecko tą drugą ekranizację.
Dzięki, że to mówisz, bo ja też wstyd się przyznać, ja w ogóle uwielbiałam tę książkę, no ale...
Tak, i to jest ciekawe, no a dzisiaj... Ja tak sobie myślę, no nie ma chyba bardziej dyskutowanej polskiej powieści.
I słusznie,
pewnie słusznie. No i tak sobie myślę, jestem bardzo szczęśliwy, że udało się Piotra Domalewskiego namówić do debiutu teatralnego, bo to ważne, szczególnie w tak dobrym dla niego czasie, żeby zmierzył się właśnie z tą powieścią, no bo tak sobie myślę, że jeśli też... Teatr Narodowy czasem powinien spełniać funkcję dyskusji z kanonem, jego rewizji, no to chyba tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad rewizją właśnie tej pozycji.
No właśnie, to zapytam tak grzecznie, co nie w porządku jest z tą książką? Ciągle jeszcze chyba na liście lektur, tego nie sprawdziłam, no ale wciąż bardzo żywą w naszych sercach.
Ja nie wiem, co jest nie w porządku, bo ja myślę, że generalnie moja perspektywa jest taka, że ja jestem gdzieś mocno ostrożny, jeśli mówimy o całej kulturze kancelowania pewnych pozycji. Tutaj oczywiście chodzi o pewne konkretne przypadki, takie jak z panią dyrektor od razu podjęliśmy decyzję, że dopóki wojna w Ukrainie trwa, tak na scenie Narodowego Starego Teatru, jednej z dwóch scen narodowych w Polsce, nie chcemy widzieć rosyjskiej literatury. Myślę, że to jest dość oczywiste dla większości widzów i widzek naszego teatru, dlaczego tak jest. Tak myślę sobie, że z drugiej strony teatr jest doskonałym narzędziem do tego, żeby z pewnymi powieściami, z pewnymi opowieściami, bo to może o to chodzi bardziej, dyskutować. Ale jeśli oczywiście rozmawiamy o tej książce w kanonie lektur, no to tu zachodzi pytanie, jak z tą opowieścią w jakiś sposób dyskutujemy. Dzisiaj takie przyjmowanie dzieła Sienkiewicza w sposób absolutnie bezrefleksyjny jako przygodowa powieść dla młodzieży jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo rzeczywistość zmieniła się bardzo mocno. Ale już kiedy pomyślimy, że to jest doskonały przykład do tego, jak możemy opowiedzieć o pewnym też konkretnym miejscu w historii Polski, to może być naprawdę ciekawy powód do rozmowy.
Bez wątpienia będzie ciekawa rozmowa, skoro zadajemy sobie to podstawowe tutaj pytanie, kto pisze tę książkę, a pisze ją biały mężczyzna, który zagląda w kierunku czarnego lądu, jak to się później nazywało, czytając książki na przykład Alfreda Szklarskiego o innym białym mężczyźnie czy białym chłopcu. Jeszcze właśnie ten motyw takiej gombrowiczowskiej młodości nam się tu kłania. No i to oglądanie tego czarnego lądu w perspektywie białego człowieka to jest... No, dziś mam wrażenie nieakceptowalne w żaden sposób. My niosący cywilizację tym dzikim ludom.
Tak, tak myślę, że chyba to, co jest najistotniejsze, o czym też i trochę Piotr chce opowiedzieć, ale co też jest naszym w ogóle jakimś kierunkiem podczas tej kandydacji w Narodowym Starym Teatrze, my byśmy chcieli opowiadać naszym widzom i widzkom, że rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. Na pewno też o wiele bardziej różnorodna. Tak, widzenie Sienkiewicza, czy ta opowieść Sienkiewicza o tym czarnym lądzie, jak tutaj zostało powiedziane.
To cytat ze Szklarskiego.
Tak, oczywiście. To jest bardzo konkretna perspektywa. W spektaklu, tak trochę pozwolę sobie zdradzić, jest takie jedno zdanie, które niebywale mnie śmieszy, ale też uważam, że jest jakimś świadectwem ogromnej błyskotliwości Piotra Domalewskiego, który zauważa w pewnym momencie, że tam jedna z postaci wypowiada w pewnym momencie taką linijkę, że a ty zdajesz sobie sprawę, że oni wszyscy mówili po angielsku? I to jest wspaniałe, to znaczy rzeczywiście ta Nell, która przecież nawet się dowiadujemy w książce, że po polsku nie mówiła, więc to już jest jakieś rzeczywiście bardzo orientalne.
Tak, no i jaka komplikacja.
I jaka komplikacja, no co to znaczy? Jeszcze ten nasz kanon w tym wszystkim, oczywiście trochę żartuję, ale tak, myślę, że to jest istotne. I ja powiem szczerze, może też skąd się to wzięło i jak, dlaczego tak naprawdę się zdecydowaliśmy, no. Bo Piotr przyszedł do nas z Bzikiem Kolonialnym, bardzo ciekawą książką, która opowiada o takiej rzeczy, o której coraz już częściej mówimy, czyli Lidze Morskiej i Kolonialnej, największej organizacji, która działała w II RP, która jednoczyła miliony ludzi w Polsce. Dni kolonialne, które odbywały się co roku w Polsce, w roku 1938 zgromadziły miliony ludzi na marszach w całej Polsce. To były takie marsze, w których jednych malowano na czarno i smagano biczem na choćby Placu Wolności w Poznaniu, innych, prawda, pokazywano jako tych polskich kolonizatorów, którzy wreszcie otrzymają zasłużone kolonie. My to przypominamy dlatego, że po pierwsze jest coś bardzo ciekawego i niepokojącego zarazem. Dlaczego kraj, który po 123 latach niewoli w swoim pierwszym, a być może najliczniejszym marzeniu, pierwsze czego żądał, to zniewolić inny naród. Jest coś oczywiście bardzo też mocno niepokojącego w ramach tego, jak my byśmy się chcieli widzieć, a jak realnie widzieliśmy innych. Ten element ogromnego rasizmu wpisany w tą książkę, która jest książką jednak badawczą, która pokazuje nie tylko listy członków organizacji, ale też ich manifesty. Jest też ciekawy, jak działa w napięciu z pewną działalnością, również publiczną, Henryka Sienkiewicza, która może nie była wprost połączona z Ligą Morską i Kolonialną, to też nie mogło się wydarzyć, ale na pewno była inspiracją dla pewnych działań. Kiedy no właśnie Piotr przyszedł z tą propozycją, to ja od razu powiedziałem, dobrze, to opowiedzmy o jednym przez drugie.
Ja nie mam pretensji do Sienkiewicza, że w jego czasach taka narracja była i on był jego tejże narracji w pewnym sensie uprzedmiotawiającą cej wszystkich, którzy nie są jakby z przestrzeni rasy kaukaskiej Europejczykami.
Czyli białasy, tak jak my we dwójkę teraz siedzimy i sobie kulturalnie rozmawiamy.
To narracja rzeczywiście była mocno wykluczająca i z pewną taką, no jednak ironią i pogardą odnosząca się do wszystkiego, co inne. I oczywiście pewien paradoks i pewien jakiś taki zupełnie absurdalny, ale mroczny humor rzeczywistości naszej polega na tym, że wiele osób buduje swój kapitał polityczny, posługując się nadal tą właśnie narracją, ale my właśnie w spektaklu z tą narracją będziemy mocno dyskutować i ją, że tak powiem, rozbierać na czynniki pierwsze i okaże się, że pod spodem jest po prostu wstyd.
Zauważyłam też, oglądając tę krótką scenę ze spektaklu, że to raczej nie będzie taka typowa opowieść o przygodach Stasia i Nelly.
Nie, to będzie opowieść o tym, że matka doznała urazu, wskutek którego wydaje się, że jest Nel. I bohaterowie muszą się niejako wcielić, wyobrazić siebie, sobie siebie w postaciach z Pustyni w Puszczy, żeby matka się mogła z nimi komunikować. I będą po prostu próbowali dyskutować z konstrukcją tych postaci, jakby, która nijak się ma do ich życia. Bohaterskość Stasia i ten mit jakiegoś ultrapolaka, który powinien świecić przykładem i z którego narody rodzin europejskich powinny być dumne, będzie tu mocno kontestowany, ponieważ kto i po co miałby być z nas dumny? Jeśli mogę zadać takie pytanie, to pada z ust bohatera również w naszym spektaklu. On dodaje również, że sami chyba nie jesteśmy z siebie dumni, a może od tego trzeba by zacząć.
Natomiast wątek, który niewątpliwie musimy podjąć, pana transfer do teatru, no to znaczy taki nieoczywisty, bo scena jest pana wyuczonym żywiołem, że tak powiem, ale wraca pan do teatru jako reżyser. Wiem, że wiele osób bardzo się dziwi, czy bardzo się tym ekscytuje. Myślę, że to nie jest takie może bardzo dziwne, może, ale jaką potrzebę pan realizuje, wracając do teatru jako reżyser? O.
Ja jako reżyser filmowy jestem przede wszystkim zawsze skupiony na pracy z aktorem. Mhm. A film, który jest jednak plan filmowy, który jest jednak w moim przekonaniu procesem pewnego wykonania wcześniej założonego planu, często nie daje przestrzeni na taką jakby wnikliwą, pogłębioną pracę nad tą materią dialogową i tekstową. Z kolei teatr zupełnie odwrotnie do tego podchodzi. To znaczy konstrukcja całości wynika przede wszystkim z tego procesu, który jest skupiony na pracy nad tekstem, nad przestrzenią emocjonalną, nad budowaniem jakiegoś łuku dramaturgicznego postaci. I po prostu, no po moich doświadczeniach potrzebowałem trochę, chyba bym to powiedział, trochę wrócić do warsztatu, bo to trochę jest o tym, to znaczy, żeby się temu przyjrzeć, żeby móc sobie po prostu z tymi aktorami w tym procesie trochę pobyć, żeby go jakoś tak poszukać też dla siebie. I to chyba ta potrzeba, tak jakbym miał na to tak technologicznie odpowiedzieć.
No. To jest dobre doświadczenie, jakoś pana odnawiające.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo też jest ciekawy jest ten element tego też, który cały czas jakoś ostatnio, w ciągu ostatniego tygodnia gdzieś mi w głowie pobrzmiewa, że w filmie jest tak, że właściwie się trochę film z aktorem zabiera, fotografuje i idzie się z nim robić swoje rzeczy, a w teatrze jest odwrotnie. To znaczy dostarcza się pewien proces, dowozi się go do końca i dalej to aktorzy niejako zabierają ten proces ze sobą, a samemu po prostu się znika, no bo na tym ta
pakuje się w walizeczkę i się wyjeżdża do następnego projektu.
Owszem, i to jest bardzo ciekawe. Myślę o tym, w sensie jakby, nie wiem, szczerze mówiąc, myślę na razie o tym, jest to jakimś takim procesie wewnętrznym.
Za chwilę to się już stanie, bo premiera jest dosłownie
za. Tak, właściwie to już się trochę dzieje. Już my jesteśmy na takim etapie jakby przygotowań, że właściwie nic już nas tu nie powinno zaskoczyć jakby w procesie kreatywnym. Gdzieś to tam nazwałbym to ostatnimi szlifami. Ale tak, rzeczywiście już się to trochę dzieje i już ja tak trochę jestem gdzieś tam z drugiego rzędu sobie to wszystko oglądam. To znaczy wszystkie te narzędzia, które ja gdzieś chciałem sobie sprawdzić, to wszystko się już wydarzyło, tak? To się już odbyło.
Tak, to w oczekiwaniu jeszcze na premierę zapytam o wybór Piotra Domalewskiego, bo no właśnie powiedzieli, że to jest debiut, ja to podkreślam, świetnie przyjęte jego filmy, właściwie jeden za drugim. No więc decyzja taka, no nieoczywista, mówiąc delikatnie.
Tak, ja nie ukrywam, tutaj jestem bardzo dumny, mogę czasem tą dumą, mam nadzieję, się pochwalić, bo tak, Piotra znałem od wielu lat, jeszcze jako aktora, znakomitego aktora teatralnego. I rzeczywiście w Szczecinie, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w którym pracowałem wcześniej, myśmy mieli...
Wsadziłeś go w czymś?
Spektakl? Nie. Myśmy stworzyli spektakl na podstawie pomysłu Piotra Domalewskiego. Spektakl się nazywał Być jak Beata i opowiadał o tym, że każdy z nas chce zostać Beatą Kozidrak.
No, ba.
co możemy powiedzieć?
Jak mam to skończyć?
Więc myślę, że oczywiście w czymś bardzo zabawnym znowu udało się coś bardzo
ciekawego uchwycić Piotrowi. Ja myślę, że on ma pewną intuicję do opowiadania o Polsce, o rzeczywistości, która jest tutaj dla nas bardzo, bardzo bliska i w gruncie rzeczy bardzo zapraszająca. To jest też dla mnie istotne. To znaczy te jego filmy, szczególnie te osobiste, jak Cicha noc, jak Ministranci, opowiadają w pewien sposób o doświadczeniu bardzo szerokim. Rzeczywiście, kiedy przygotowywaliśmy program, ja trochę poszedłem taką linią, z czego też Narodowy Stary Teatr zawsze słynął. To znaczy zapraszać tutaj najważniejszych polskich reżyserów także filmowych, żeby mierzyli się na deskach teatralnych z tą materią teatralną. Tutaj zaproponowaliśmy dwie osoby. Piotr jest jedną z nich. Tak, to nie było jakieś można powiedzieć może zbyt oczywiste. Myślę, że debiutować na dużej scenie Narodowego Starego Teatru to też jest wyzwanie.
No właśnie, chciałam zapytać, nie bronił się za bardzo?
Bardzo się bronił. Myślę, że się bardzo bronił, a z drugiej strony no jest przecież absolwentem Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Sam wspominał, że tutaj występował w egzaminów, zresztą duża część obsady, podobnie jak w moim przypadku to jego ukochani profesorowie, profesorki, więc ja myślę, że to też jest takie napięcie, które jest tutaj fundamentalne i tak sobie myślę już po tym jakimś okresie tutaj w Starym Teatrze, że to jest jednak jakieś wielkie wzruszenie. Mamy do czynienia z czymś, oczywiście myślę o sile tego zespołu, jego legendzie, co z jednej strony jednych może przestraszyć, ale dla drugich może być jakąś niesamowitą siłą, która nie dość, że przyciąga do tej instytucji, to jeszcze pomaga tworzyć nowe rzeczy, zupełnie zaskakujące. Ja myślę, że ten spektakl taki jest. Potrzebujemy w Polsce też teatru, który wbija się klinem w to, co znamy. I myślę, że tutaj obecność Piotra, który pewnie będzie bardzo zapracowanym przez całe życie reżyserem filmowym, to już wiemy, że jednak ta jego przygoda teatralna, ona się nie skończy tylko na tym spektaklu, bo myślę, że już z tego, co widziałem, Piotr wnosi dużą wartość właśnie takiego czułego opowiadania i myślenia bardzo o widzu. To jest też, myślę, perspektywa, której czasem w teatrze nam brakuje. Reżyser filmowy musi ją posiadać, bo to jest pewnie też różnica pewnej skali pracy. I cieszę się. To była, myślę, dla wszystkich duża, duża przygoda. Dla Piotra też. No...
Ile masz lat?
Zostaw, bo jesteś agresywny.
Ja agresywny, bo tak, on się rozpłakał.
Jesteś agresywny, zostaw go spokojnie.
No wy zostawcie mnie, pociągcie mnie w dupę.
Ale starszy, już jestem. Uspokój.
Dobra, przepraszam na chwilę. Halo? Tak, kochanie, tak, oczywiście będę. Nie wiem, może trochę się spóźnię, bo rozmawiamy jeszcze tutaj o mamie rozmawiamy. To jest ważne.
Tak.
Nie, wiesz, to rozumiem, no, ale przecież nie stanie się nic, jak odbiorę ją pół godziny później, nie? Przedszkole jest chyba czynne do 17. Aha. Dobra, wiesz co, rozumiem, tak... To może odbierz ją sama, co? Aha. Dobra, wiesz co, rozumiem, tak... To może odbierz ją sama, co? Jak to jak? Bierzesz Ubera i jedziesz, potem bierzesz powrotnego. Mogę ci zamówić! Tak! Też cię kocham! Pa! Córka?
Chcę zapytać o spotkanie z zespołem Narodowego Starego Teatru. Tutaj wielu przecież chyba pana nauczycieli akademickich. Jaka jest ta relacja? No to takie anegdotyczne bardziej pytanie, ale może nie tylko. Czy z kim pan miał zajęcia?
Miałem zajęcia z Jackiem Romanowskim, z Bolkiem Brzozowskim, z Dorotą Segdą. Równolegle uczył też Grzegorz Mielczarek, ale akurat nie mnie. I czy ktoś jeszcze? Chyba nie, ale no jednak, tak, rzeczywiście pracuję ze swoimi profesorami, jest to oczywiście zabawne, ale to jakby ja też już przychodzę tutaj po jakimś procesie, też jestem trochę tak by z innej przestrzeni i też rzeczywiście oni okazują mi bardzo dużo takiej życzliwości i wyrozumiałości dla mojego takiego pewnego, czasami nieobeznania z jakby, jakby to powiedzieć, z narzędziami, to znaczy to...
Ale pomagają, tak?
Oczywiście, nie, to w ogóle jakby tutaj zespół to jest jakby jakiś taki współfunkcjonujący, twórczy organizm, to jest rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe. I pomimo, że są to bardzo wyraziste osobowości i indywidualności, to jakby absolutnie mam takie wrażenie od pierwszej próby, że wszyscy pracują tutaj jednak na tę wspólną zbiorową kreację, to znaczy wszyscy siebie wspierają też nawzajem i to jest jakieś rzeczywiście bardzo unikatowe, bardzo to jest no, uwznieślające, tak bym powiedział.
Nie brakuje panu bycia na scenie? Wiadomo, że jeśli się to ma, to się czasem tego potrzebuje, że się czerpie energię też z tego spotkania takiego wręcz no, namacalnego, prawda? Widzi się te twarze, widzi się reakcje.
Nie. Nie. nie brakuje mi bycia na scenie.
No bo kino panu odbiera to całkowicie, ten przepływ jest zupełnie gdzie indziej.
Nie brakuje mi bycia na scenie całkowicie. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie mam tej potrzeby. W sensie, ona została chyba już w jakiś sposób zaspokojona. Raczej rzecz, którą rzeczywiście lubię, to nawet jakby w ramach prób, czasami jak przygadujemy tekst i jak gdzieś tam też biorę w nim udział, zastępując kogoś, to właśnie ten dialog, to znaczy, że się z kimś rozmawia czyimś tekstem, więc właściwie można sobie na chwilę pożyczyć czyjeś życie i nim być. I to zawsze było najciekawsze dla mnie w teatrze, że można kimś po prostu stać się bezkarnie kimś innym na chwilę. I tyle, ale już moim zdaniem, kiedy się jednak przeskoczy na tę drugą stronę sceny czy kamery, to chyba nie ma powrotu. Nie wiem, tak mi się wydaje, trudno mi to sobie.
No tak i nie, Roman Polański.
Tak, rzeczywiście, ale myślę, że to też on trochę jakby grał w pewnym sensie z jakiegoś rodzaju takiej przyjacielskiej jakby relacji z Wajdą, tak, więc jakby to tak bym to dekodował, tak, to znaczy ja też zawsze mówię, nawet byłem, to jest strasznie zabawne, nawet byłem na castingu do filmu jednego z moich kolegów reżyserów ostatnio i powiedziałem mu, przyjdę, ale tylko jeżeli ja cię zaproszę i ty przyjdziesz na mój. On powiedział, oczywiście, no więc jakby to jest jakiś taki rodzaj, my też musimy mieć trochę z tego fanu, okej? Więc jakby to nie jest tak, że to chodzimy tam w tych okularach i czytamy te jakieś mądre książki, bo większość z nas okularów nie ma. Często nie czytamy mądrych książek, tylko książki, które są wciągające. I więc tak, więc chyba myślę na tej zasadzie, nie wiem. Ja się tam nie wybieram w każdym razie. Mówię o scenie.
Ale w teatrze pan zostaje. Rozumiem, że to nie będzie jednorazowy wybryk.
Mam w planach w najbliższym czasie zrobienie teatru telewizji, który też jest blisko teatru, więc jakby ta... Tak, no muszę sobie rozpoznać.
Teatru, ale też bliżej kina niż teatru.
To jest ciekawe, bo to jest takie gdzieś dokładnie w pół drogi, ale no muszę sobie trochę rozpoznać te przestrzenie, nie?
No to dużo sił życzę i do zobaczenia.
Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.
W pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza. Zobaczymy już za moment spektakl na scenie Narodowego Starego Teatru. Dramaturg przedstawienia Krzysztof Zygucki. Jak pan pracował z tą książką? Może tak, albo inaczej. Czy załapał się pan jeszcze na czytanie tego i przeżywanie tego, czy to już wyłącznie taki tekst z przeszłości?
Czytałem to z wypiekami, jako że jest to książka nietypowa i ciekawa o tyle. Znaczy, ciekawe jest to, że się to czyta w szkole, zapomina się, no bo nie wiem, no nie pamiętałem tego tak dobrze. Ma się pewne obrazy z tej warstwy filmowej, tej Nel, tego Stasia, tej Afryki, no nie? I jak się do tego wraca, no to wraca się do czegoś tak, wiecie. Nie pamiętam tego jakoś tak wybitnie, więc bardzo mnie ta książka zaskakiwała. Bardzo mnie zaskakiwała. Jakimś, no, w pewnych momentach problematycznym stosunkiem do obcych, jakimś poczuciem wyższości względem osób innych, jakimś rodzajem utrwalonego rodzaju męskości, która jest bohaterska, nie znosi porażki, musi być nieugięta, po prostu najbardziej twarda z twardych. No i mężczyzna jest tym, a Staś staje się mężczyzną, bo jest to jakaś historia o dojrzewaniu. Mężczyzna jest tym, który broni słabszych do tego stopnia, że jest gotowy zrobić wszystko w obronie tych słabszych. No jest coś takiego, są takie rzeczy, które bardzo mi utkwiły. Oczywiście bronienie słabszych jest cnotą ogromną. Wydaje mi się, że występowanie w imieniu słabszych jest tym, co musimy robić, co jest absolutnie ważne. Ale odbieranie słabszym sprawczości i robienie rzeczy za nich, że tak powiem, kolokwialnie, dosłownie, albo jestem mężczyzną w stosunku do Nel. Dwa epizody, które jakoś tak mocno mi zapadły w pamięć z książki, które odnoszą się trochę może wyraźniej niż ja się wypowiadam do tego, o co chcę zahaczyć. To jest moment, w którym ojciec Nel powierza Nel Stasiowi i mówi: opiekuj się nią, a Staś w pierwszej chwili myśli: okej, to wezmę ze sobą sztucer na tą wyprawę. Więc jakby chłopiec słyszy, że opiekowanie się młodszą dziewczyną jest, polega na tym, że bierze się broń w rękę. Chyba nie o to chodziło ojcu. Oczywiście, no wiadomo, że tam później się różne rzeczy wydarzyły, ale opieka nie polega tylko na staniu na warcie. A kolejny moment, w którym Nel odkrywa Kinga, który utknął pomiędzy skałami.
King jest słoniem.
Słonia, tak. Pierwsza myśl Stasia, jaka kiełkuje w jego głowie, to jest chwycić broń, wycelować w zwierzę i je zabić, żeby ukrócić mu cierpienie. No oczywiście szlachetne, ale okazuje się, że są inne sposoby. I gdyby nie Nel, to on by zabił słonia. Cóż, no jakby...
Tak, i no właśnie, mamy tutaj niemal katalog takich cech, które definiują patriarchat. I myślę, że większość, no przynajmniej część ludzkości stara się to dzisiaj przepracowywać. Natomiast tej historii tak jeden do jednego nie opowiadacie i chciałam zapytać właściwie, o czym jest ta historia na scenie się dziejąca. Zobaczyliśmy fragment, mnóstwo ludzi trochę zagubionych w tym tekście, wciąż wracających do tej ośmioletniości, i zaintrygowało mnie.
Ta opowieść, którą opowiadamy, jest historią o umieraniu i odchodzeniu jakiegoś świata, o pozostawianiu za sobą jakiegoś świata, jakiejś krainy wyobrażeń, mitologii. Sienkiewicz jest czymś, co bardzo mocno ta powieść wpisała się w taki krajobraz wyobrażeń Polaków. Wielu się z nas wychowało na tej książce. No nie, ja też. Obraz Nel jest jakimś obrazem kobiecości, kreowanym popkulturowo, powiedzmy. No, a obraz Stasia jest jakimś popkulturowym obrazem męskości. Tej właśnie walecznej, biorącej odpowiedzialność, a nie budującej relacje. No nie? Tak sobie myślimy. No i cóż, fajnie porozmawiać z tym światem. Trudno przenosić się do Afryki i robić w pustyni i w puszczy, w Afryce w XIX wieku. W sensie czuliśmy, że to nie jest nam dziś potrzebne.
Nie wyobrażam sobie.
Też,
tak.
No wiecie. No,
wszystko jest możliwe. Wiadomo.
Ale chcieliśmy skorzystać z tej krainy wyobrażeń stworzonej przez Sienkiewicza, żeby spotkać ją z dzisiejszymi potrzebami. I jakby Nel w naszej historii nie ma. Jest kobieta, która wyobraża sobie, że jest Nel. Więc nie ma tej małej, ośmioletniej dziewczynki. Jest kobieta, która doznaje udaru i staje się Nel.
Czyli nikt faktycznie nie ma tutaj 8 lat na tej
scenie. I nikt nie jest w Afryce, pomimo że na scenie jest słoń. I tu jest właśnie zagadka. Ale to jest jakby teatr, więc jakby to jest możliwe. I co?
Znaczy wyobrażam sobie, że pierwszy odruch musiał być takim antykolonialnym ruchem, czy antypatriarchalnym. Ten fragment, który zobaczyliśmy, pokazuje, że jeszcze jest coś, co dotyczy
no
właśnie...
Tak. Przede wszystkim jest to opowieść o rodzinie, o umieraniu i o tym, jak budować relacje. Więc te postaci z powieści są jakimś pretekstem do przyjrzenia się pewnym schematom relacji i próby budowania jakichś kroków w przyszłość, jakiegoś wzorca. No w zasadzie nikt tu nie chce dawać nikomu przykładów, ale zastanawiać się, jakich bohaterów potrzebujemy dzisiaj i czy potrzebujemy, co to znaczy być bohaterem, brać odpowiedzialność i czy bohater nie przede wszystkim powinien brać odpowiedzialność za samego siebie. To znaczy, bohaterem jest chyba każdy z nas. Więc jest to historia o osobie, powiem to, przeciętnej, o 42-letnim Polaku, Stasiu. Przeciętny Polak ma 42 lata w tym momencie. Przeciętny mężczyzna. Jest to, naszym bohaterem jest przeciętny Polak, Staś, Stanisław, którego faktycznie matka na tyle kochała polską literaturę, że swoje dzieci nazywa imionami postaci literackich, Zosia, Gustaw i Stanisław. Okazuje się, że po Tarkowskim, nie po Wokulskim. I kiedy ona doznaje udaru i kończy się jakiś etap życia, dochodzi do kryzysu, który prowadzi do przewartościowania tych relacji i próby odpowiedzenia sobie na pytanie, co to znaczy brać odpowiedzialność za siebie i za innych.